Kochani, każdy z nas, myślę, ma świadomość tego, że żyjemy w czasach, w których coraz częściej człowiek cierpi na brak czasu. Nie mamy go w takim wymiarze, jakbyśmy tego chcieli. Nie mamy tyle czasu, ile chcielibyśmy dla samych siebie, dla swoich bliskich, dla budowania relacji. Myślę, że mamy też coraz mniej czasu dla Boga. Nie umiemy też czekać, no bo nie mamy czasu. Funkcjonujemy w takim społeczeństwie i w takich czasach, kiedy wszystko musimy mieć bardzo szybko i błyskawicznie. Stąd wszystkie fast foody, które naprawdę skupiają wielu ludzi, stąd dania w 5 minut, no bo nie mamy czasu. Coraz więcej jest w nas zniecierpliwienia, podenerwowania, a to oprócz wielu innych elementów czyni to nasze życie coraz bardziej nieznośne. Będę dzisiaj mówił o cierpliwości. O cesze, na którą choruje współczesny człowiek. Albo o cesze, o której wydaje nam się, że raczej powinna być przyporządkowana komuś innemu, niekoniecznie mnie. Stąd też, kiedy modliłem się w czasie pisania tego kazania i teraz stojąc z boku, prosiłem Boga o to, żeby rzeczywiście Duch Boży powodował, abyśmy nie tylko byli tymi, którzy słuchają, którzy będą wychodzili, komentowali to, co usłyszeli, ale byśmy tak naprawdę mogli samych siebie sprawdzić, jak to wygląda w naszym życiu, gdy chodzi o cierpliwość. Otwórzcie list apostoła Pawła do Efezjan. Rozdział 4, strona 1263. I z tego 4 rozdziału, list apostoła Pawła do Efezjan, 4 rozdział, czytam pierwsze 2 wiersze. Strona 1263. Napominam was wtedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. Niech każdy z nas próbuje pomyśleć. Czy uważasz siebie za cierpliwego człowieka, za cierpliwą osobę? Nie na zasadzie to zależy kiedy. Nie. Czy uważasz siebie za cierpliwego człowieka? A teraz w związku z tym, że siedzisz koło swojej żony, koło swojego męża, może koło swoich dzieci, spróbujcie porozmawiać cichutko. Czy inni ludzie, to znaczy twoja żona, twój mąż, domownicy, współpracownicy, przyjaciele, patrząc na twoje zachowanie, na reakcję, uważają cię za cierpliwego człowieka? Czy twoja żona, twój mąż, twoje dzieci, twój przyjaciel, patrząc na twoje reakcje i zachowanie, uważają cię za cierpliwego człowieka? Bo bardzo często to są dwa obrazy. Obraz samego siebie i obraz kogoś innego. I być może ktoś pomyśli, że w takim wypadku mamy do czynienia z pewną dwoistością. Jak to jest z tą cierpliwością? Czy nie jest tak, że jeśli wszystko idzie po naszej myśli, nie mamy z cierpliwością większego problemu? Tak samo, kiedy jesteśmy wypoczęci. Na przykład na początku dnia. Dobrze się wyspaliście. Wyspaliście się dobrze? W sumie o godzinę dłużej spaliśmy. Jednakże prawdziwy sprawdzian występowania tej cechy przechodzimy wtedy, gdy nasze prawa zostają w pewnym stopniu naruszone albo kiedy jesteśmy zmęczeni. Kiedy już nie panujemy albo nawet nie chcemy panować nad swoimi zachowaniami, reakcjami. I pewne rzeczy po prostu wypływają z nas, bo nie mam pewnej tamy zaporowej. Na przykład ktoś wetnie nam się w korku ulicznym albo jedzie wolno przed nami, podczas gdy nam się bardzo śpieszy, a nie mamy możliwości takiego delikwenta wyprzedzenia, bo nie chcemy zapłacić, jeszcze jest podwójna ciągła albo zakaz wyprzedzania. To akurat pytanie do kierowców. Gdy w supermarkecie kasę obsługuje tylko jedna osoba, robimy zakupy w Biedronce i dzwonkiem nie można przywołać innych. Jedna pani siedzi, kolejka się tworzy. Jakże wiele rzeczy można usłyszeć. Jakże wiele postaw ludzkich można wtedy odkryć. Bez względu na to, czy nam się śpieszy, czy nie. Czy wtedy jesteśmy cierpliwi? Ja myślę, że to są sytuacje weryfikujące często nasze wyobrażenie o samych sobie. Gdy nasze dzieci albo współmałżonek wyprowadzają nas z równowagi, znaleźliście się w takiej sytuacji? Gdy ktoś potraktuje nas niesprawiedliwie, albo gdy według nas Bóg wystawia naszą wiarę na próbę, zmuszając swoim brakiem odpowiedzi nas do długiego czekania, czy wtedy też jesteśmy cierpliwi? Czym więc jest cierpliwość? Jeżeli jest to pewien deficyt współczesnego człowieka, a więc każdego z nas. I nie mówmy nic o naturze, o temperamencie, na który bardzo łatwo zawsze się wypowiemy, wymówimy, bo taki już jestem, bo taką mam naturę, bo taki mnie Pan Bóg stworzył, czyli już punkt ciężkości idzie na Boga, no bo w pewnym stopniu On jest winny, że tak jak nas stworzył. Czy taki mam temperament? Słownik języka polskiego cierpliwość przedstawia następująco. To zdolność znoszenia w sposób spokojny, opanowany opóźnienia, zwłoki, trudności, przykrości, cierpień czy trudnych sytuacji. Jest to niezrażanie się przeciwnościami i trudnościami. Synonimem cierpliwości jest opanowanie i wytrwałość. To tyle, gdy chodzi o definicję słownikową. Ale nie będziemy opierać się na słowniku, bo myślę, że punktem odniesienia dla nas powinno być Boże Słowo. Co wcale nie znaczy, że słownikiem nie warto się czasami podeprzeć. Co Biblia mówi o cierpliwości? Może się zdziwicie. Ale cierpliwość, rzeczownik cierpliwość jest typowo słowem chrześcijańskim. Posiada ono dwa znaczenia. Definiuje nieugiętą postawę człowieka, który się nigdy nie poddaje, który nigdy nie traci nadziei. Oraz określa postawę, jaką człowiek powinien mieć wobec swoich bliźnich, szczególnie w trudnych, konfliktowych sytuacjach. A więc nie tylko, że się nie poddaje, są pewne okoliczności, nie poddaje się, mam nadzieję, ale też kwestia mojej postawy w trudnych, konfliktowych sytuacjach. W nauczaniu pierwotnego Kościoła to drugie znaczenie wyrażało postawę człowieka, który mógł się zemścić, gdyby chciał, ale świadomie rezygnował z prawa przysługującego mu zemsty oraz wykazywał całkowitą niechęć do jej okazywania. Takie podejście czy rezygnacja z zemsty była zupełnie nieznana w ówczesnym świecie. Odwołujemy się do Nowego Testamentu. Nowy Testament, jak myślę wszyscy wiemy, funkcjonuje, czy został napisany w czasach, kiedy współczesna kultura grecka, a ludzie, odbiorcy Nowego Testamentu funkcjonują w kulturze greckiej, a więc ta kultura grecka funkcjonowała na zupełnie innych zasadach. Dla Greków, a to oni byli bezpośrednimi odbiorcami, w języku greckim jest pisany testament, przepraszam, nie oni byli bezpośrednimi odbiorcami, ale w języku greckim pisany jest Nowy Testament, skierowany jest do ludzi mocno zakorzenionych w greckiej kulturze, a więc w tej greckiej kulturze, w świadomości bezpośrednich odbiorców, człowiekiem wzbudzającym zawsze wielkie zainteresowanie i podziw był ten, kto swoje siły mobilizował dla zemsty i tę zemstę realizował. Tacy ludzie skupiali zainteresowanie innych. Ten, który umiał się odgryźć. Ten, który umiał oddać pięknym za nadobne. Ci ludzie byli godnymi podziwu. I teraz Nowy Testament przewraca wszystko, stawia wszystko na głowę. Mówi nie, nie o to chodzi. Chodzi zupełnie o coś innego. A więc Nowy Testament mówi o rzeczach, które w ogóle w głowie bezpośrednim odbiorcom się nie mieściły. W oparciu teraz o informację ukształtowania na Bożym Słowie możemy powiedzieć, że cierpliwość jest reakcją samokontroli w obliczu prowokacji, która nie pozwala na pośpieszny odwet lub niezwłoczne ukaranie. Jest to wytrwałość w dobrym pomimo prowokacji. Człowiek cierpliwy natomiast to taki, który zachowuje spokój, równowagę wobec trudności, przykrości, cierpień, zwłaszcza długotrwałych, nie zrażający się trudnościami, wytrwały, opanowany. Jest to więc właściwość, która powinna charakteryzować ludzi, a przede wszystkim wierzących ludzi, którzy należą do Boga. Jest to cecha będąca świadectwem żywej obecności Pana Jezusa. Różnie z tą cierpliwością jest w naszym życiu. Prawda? Myślę, że możemy być szczerzy przed samymi sobą, bo tak prawdę powiedziawszy, nie mamy innego wyjścia. Tym bardziej, jeżeli mamy świadomość, że mamy do czynienia w osobie Pana Jezusa, który doskonale wie, jakimi jesteśmy. Czasami jest lepiej, czasami gorzej, w zależności od tego, do jakich spraw czy konkretnych sytuacji się odniesiemy. Gdy chodzi o kwestię cierpliwości, czasami jest łatwiej, czasami jest trudniej, w zależności o jakiej porze dnia mówimy. Jaka więc ta cecha cierpliwości, jeżeli jest taka ważna, to w jakich sferach naszego życia powinna ona występować? Jeżeli to jest takie ważne, to w jakich sferach naszego życia powinna występować? Kochani, kilka rzeczy chcę omówić i chcę zachęcić każdego z nas, abyśmy słuchając, mieli przed oczyma swoje konkretne sytuacje życiowe, w których się znajdujemy. Dobrze? Potrzebujemy cierpliwości do znoszenia złego, niewłaściwego traktowania przez innych. Kto z was nie został jeszcze niewłaściwie potraktowany przez innych, niech ma odwagę podnieść rękę do góry. No, troszkę rąk widać na monitorach komputerowych. Nie ma takiego człowieka. Bo albo rzeczywiście tak było, albo zinterpretowaliśmy coś, co może niekoniecznie było zamiarem danej osoby, która coś powiedziała albo się zachowała. Każdy z nas więc wie, o czym mówię. Bo każdy z nas został kiedyś, może całkiem niedawno, źle, niewłaściwie potraktowany przez drugą osobę. Jeżeli to miało miejsce, jeżeli te wspomnienia są świeże, albo nawet jeżeli wydarzyło się kiedyś, to zranienia mają to do siebie, że funkcjonują w naszej pamięci tak, jakby to się działo wczoraj. A więc jeżeli rzeczywiście mieliśmy coś takiego na swoim koncie, pomyślmy, przypomnijmy sobie, jak czuliśmy się w tej danej chwili. Jak zareagowaliśmy na tę daną postawę. Czy łatwo było się z tym pogodzić? A może zostaliśmy tak głęboko wtedy dotknięci, że czujemy urazę i żal do tego człowieka do dzisiaj, pomimo że wydarzyło się to 40 lat temu. Ale jest to takie świeże, jakby to miało miejsce wczoraj. Kochani, właściwa reakcja, bardziej postawa wypływająca z biblijnych zaleceń na zniewagę innych ludzi, nazwana jest według angielskiego tłumaczenia świętą cierpliwością i myślę, że w najwłaściwszy sposób oddaje znaczenie tego określenia. Święta cierpliwość. Chcielibyście mieć świętą cierpliwość? Tak? Ja bardzo. Czasami. Chociaż myślę cały czas. Ten rodzaj cierpliwości to zdolność znoszenia przez długi czas niewłaściwego traktowania przez innych ludzi, znoszenia bez zniechęcenia, bez goryczy. Kochani, w czym może przejawiać się takie niewłaściwe traktowanie? W konkretnych krzywdach, jakie doznajemy od ludzi. W złośliwych dowcipach, uwagach na nasz temat. W pogardliwym odnoszeniu się. W znieważaniu. W niezasłużonym napominaniu. W obarczaniu nas winą niezasłużoną za coś, czego żeśmy nie zrobili. Albo w nakładaniu na nas niezasłużonej kary. Apostoł Paweł bardzo często w swoich listach podkreślał występowanie tej świętej cierpliwości w życiu człowieka wierzącego. Jeżeli popatrzylibyśmy do pierwszego listu do Koryntian, 13 rozdział, Paweł wymieniając cechy prawdziwej miłości wskazuje między innymi na cierpliwość. W Efezjan 4:2, tekst, który czytałem, Paweł pisząc o cechach, jakie mają charakteryzować nasze relacje ze sobą nawzajem, wskazuje na cierpliwość. Podając spis cech prawdziwej pobożności, w innym liście Paweł mówi o cierpliwości. Opisując owoc Ducha Świętego, który ma charakteryzować każdego wierzącego człowieka, Paweł pisze o cierpliwości. Wiecie, Paweł był cholerykiem, Cholerykowi nie jest łatwo być cierpliwym. Wręcz przeciwnie. Choleryk bardzo rzadko stara się być cierpliwym. I Paweł ma świadomość nie tylko temperamentu, charakteru swojego, ale miał świadomość czegoś, co sam musiał przepracować i co w jego życiu musi być bardzo ważne. Stąd moglibyśmy powiedzieć, jak najbardziej jest autorytetem w temacie. Paweł był człowiekiem wybuchowym, a pomimo tego pisze o cierpliwości. To określenie święta cierpliwość wskazuje jednak nie tyle na długość jej występowania, lecz przede wszystkim na jej źródło, na to, kto jest jej dawcą i skąd możemy tę cierpliwość czerpać. Co może nam więc pomóc w uczeniu się cierpliwości w momentach, gdy jesteśmy źle traktowani przez innych? Przykład Pana Jezusa, to jakim On był, jak On zachowywał się w takich chwilach. Na przykład w drugim swoim liście Piotr, mając przywilej obserwowania Jezusa w akcji, chociaż były takie momenty, gdzie Jezus był bardzo ostry, ale generalnie był bardzo cierpliwy. Piotr jako obserwator potem pisze pewne pouczenia, między innymi w drugim swoim liście do niewolników, którzy potrzebowali cierpliwości w obliczu niewłaściwego ich traktowania przez ich panów. I Piotr mówi im, by w swoim zachowaniu szli za przykładem Chrystusa. I Piotr pisze w drugim liście, drugi rozdział, wiersz 23, on, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Nasza normalna reakcja jako ludzi ukierunkowana jest często na odwet. A więc jeżeli zostaliśmy źle przez kogoś potraktowani, impulsywnie reagujemy i robimy wszystko, by się odwzajemnić. By oddać pięknym za nadobne, by się odgryźć, by zrobić tak, żeby poszło w pięty. To obserwujemy na co dzień. Taka jest reakcja ludzi. Oczywiście są wyjątki potwierdzające reguły. No dobrze, oddamy komuś pięknym za nadobne. I po takim zachowaniu może na chwilę nam ulży. Mogę czuć pewną satysfakcję, ale tak naprawdę to nic nie zmieni, wręcz przeciwnie. Pogorszy i tak już trudną sytuację. Czy naprawdę o to chodzi, żeby oddawać pięknym za nadobne? Bo przecież tak ludzie funkcjonują. Bo przecież bardzo często mówimy, jeżeli większość tak robi, to większość musi mieć rację. Wiecie, to jest niesamowite, że racja nie jest przypisana do większości. W wielu tematach to, że większość tak robi, wcale nie znaczy, że większość ma rację. Tylko bardzo często przyjmujemy pewne postawy, które dla nas są po prostu wygodniejsze. I zawsze możemy się wytłumaczyć. Kochani, co więc mamy robić, jeżeli jesteśmy skonfrontowani z ludźmi, którzy zachodzą nam za skórę, z którymi naprawdę ciężko jest sobie poradzić? Na pewno mam się za tych ludzi modlić. Ale to nie wszystko. Mam się modlić za siebie, czy o siebie, żebym z Bożą pomocą mógł przebaczyć, nie musiał odpłacać tak samo, i żeby mógł to znosić, co wcale nie znaczy, że jestem workiem do bicia i tylko we mnie się bije, uderza. I wszystko przyjmuję. Chodzi o kwestię postawy. Czy jest to łatwe? Na pewno nie jest to łatwe. Ale w życiu czy idziemy zawsze na łatwiznę? Jeżeli w życiu byśmy szli na łatwiznę, to byśmy do niczego nie doszli. To nie jest łatwe. Co wcale nie znaczy, że jest niemożliwe. Więc jeżeli jest pośród nas ktoś, kto w relacjach z kimś drugim stracił cierpliwość, jeżeli czuje się skrzywdzony, upokorzony przez kogoś, zachęcam cię, oddaj to w Boże ręce. Proś, żeby Bóg pomógł ci przebaczyć. Nie korzystaj z przysługującego ci prawa odwetu, nawet jeżeli jesteś prowokowany, a jeżeli ktoś nas prowokuje, to zakłada, że oddamy tym samym. Bardzo często odmienna postawa od oczekiwań jest wytrąceniem oręża z ręki. A tak najlepsze, co nam się może wydarzyć, to oddajmy to wszystko w Boże ręce i bądźmy pewni, że Bóg w swoim czasie, według swojego rozeznania, tę sytuację rozwiąże. swoim czasie, według swojego rozeznania. Kochani, kiedy potrzebujemy cierpliwości? Potrzebujemy cierpliwości w reagowaniu na prowokacje. Co rozumiem przez określenie prowokacji? Są to zachowania innych ludzi, które doprowadzają nas do gniewu i sprawiają, że tracimy panowanie nad swoim zachowaniem, nad słowami, jakie wypowiadamy. Takie zachowania mogą przybierać formę podrywania w oczach innych naszego autorytetu, bądź świadomego gderania na nasz temat, narzekania na nas. My często koncentrujemy się w takich momentach na zachowaniach i słowach innych bardziej aniżeli na swoim zachowaniu. A swoją reakcję, którą często charakteryzuje brak cierpliwości i cierpię słowa, które nieraz padają z naszych ust, tłumaczymy tym, że zostałem po prostu sprowokowany. On mnie sprowokował. Jak to często jest, jeżeli ma miejsce, nie mówię kłótnia, ale wymiana zdań w małżeństwie. Patrz, mamy spojrzenie na tematy różne, choćby nawet ze względu na to, że ty jesteś kobietą, ja jestem mężczyzną i to już sprawia, że inaczej patrzymy na wszystko. I teraz jeżeli dyskusja nie prowadzi do racjonalnego rozwiązania i każdy obstaje przy swoim i wydaje nam się, że większą rację będę miał wtedy, jeżeli to w sposób mocniejszy wyartykułuję, głośniejszy, bądź używając jakiegoś jeszcze innego argumentu, kiedy zaczniemy się tak nawzajem prowokować, w końcu wybuchniemy i co mówimy? No, gdybyś mnie nie sprowokowała, czy nie sprowokował, to bym nie powiedział tego, czy nie powiedziała tego, co powiedziałem. Koncentrujemy się nie na swojej reakcji, tylko na tym, jak ktoś do nas zaczął komunikować. Kochani, nad cierpliwością w obliczu prowokacji musi pracować każdy, ale szczególnie ci z nas, którzy mają temperament choleryczny. Jak również osoby łatwo tracące panowanie nad sobą. Tak jak powiedziałem, my mamy takie uniwersalne wytłumaczenie. Taki po prostu jestem. Co zrobisz? Jeżeli żona tego nie rozumie, powiem jej jeszcze, widziały gały, co brały. W końcu taki byłem. Kiedyś ci to nie przeszkadzało, teraz ci to zaczyna przeszkadzać. To nie jest wytłumaczenie. Zamiast tłumaczyć się w ten sposób, lepiej uczynić kilka kroków. Po pierwsze, uznać swoje napady złości za grzeszny nawyk i przeprosić za to Boga. Zdarzyło wam się kiedyś w złości coś powiedzieć? Tak? I dobrze wam z tym jest? Ilekroć coś powiem w podenerwowaniu, oskarża mnie to. Nawet jeżeli mam rację, forma komunikatu mnie oskarża. I mam świadomość, że to nie było właściwe. I chcę Boga za to przeprosić. I to jest pierwszy krok. Powinniśmy przeprosić osobę, na której skupiają się wybuchy naszego gniewu. I to za każdym razem, gdy tracimy cierpliwość. Kochani, słowa przeproszenia nie mieszczą się w stwierdzeniu skarbie. No sprowokowałaś mnie. Czego chcesz? Przepraszam, to jest przepraszam. Jeżeli uświadamiam sobie, emocje opadają, że coś powiedziałem za dużo, przychodzę i mówię przepraszam. Jest to łatwe? Wydaje nam się, że nasz autorytet na tym ucierpi. Nic bardziej błędnego. Zyskujemy w oczach ludzi, jeżeli mamy odwagę przyznać się do błędu. I trzecia rzecz. Powinniśmy modlić się o to, żeby Duch Boży pomógł nam się wewnętrznie zmieniać i rozwijać w nas cechy bycia nieskorym do gniewu, tak jak pisze o tym Biblia, szczególnie wtedy, gdy ktoś nas świadomie prowokuje. Swoim zachowaniem bądź konkretnymi słowami. W Psalmie 141, w trzecim wersecie są takie bardzo fajne słowa napisane. I myślę, że nie stałoby się nic złego, jakbyśmy te słowa sobie wydrukowali, umieścili w takich miejscach, które często mają kontakt wzrokowy, albo na które my często patrzymy. Czy na lustrze w łazience, czy na lodówce, szczególnie po godzinie 23, jak mężczyźni sprawdzają zawartość lodówki, czy tam się coś nie psuje, no bo przecież... Panie, postaw straż przed ustami moimi. Pilnuj drzwi warg moich. Wspaniała modlitwa. Rozpoczynam dzień, wiem, że jestem temperamentnym człowiekiem i nie tylko powierzam Bogu ten dzień, ale proszę, Panie, postaw straż przed ustami moimi. Pilnuj drzwi warg moich, żebym nie musiał dzisiaj bez względu na okoliczności powiedzieć czegoś, czego będę się wstydził i za co będę musiał przeprosić. A Jakub w pierwszym rozdziale swojego listu pisze, a niech każdy człowiek będzie nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga, przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złość. Ktoś może powiedzieć, no zaraz, ale nie jest możliwe się nie gniewać. Jest też takie fajne słowo, gniewajcie się, ale nie. Grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, czyli jeżeli coś się wydarzyło, zachód słońca, to, że kładę się spać, mobilizuje mnie do tego, że mam sprawę wyjaśnić, mam sprawę załatwić. Kochani, pomyślmy, mając w pamięci ostatnie dni jakieś konkretne sytuacje, w czasie których ktoś nas sprowokował w pracy, w domu czy w szkole, jak reagowaliśmy, czy wykazaliśmy się Bożą cierpliwością, czy też daliśmy się wyprowadzić z równowagi, dając przez to satysfakcję ludziom, zadowolenie temu, który prowokował, no i przede wszystkim zadowolenie Bożemu przeciwnikowi, który robi wszystko, żebyśmy nie żyli tak, jak Bóg tego od nas oczekuje. W jakich sferach kolejnych naszego życia potrzebujemy cierpliwości? Potrzebujemy cierpliwości w znoszeniu słabości, upadków innych. Wydaje mi się, że częściej okazujemy cierpliwość wobec błędów czy niepowodzeń innych niż wobec prowokacji czy złośliwości. Denerwują was ludzie? Tak? Wiecie, kogo ludzie nie denerwują? Tych, którzy już nie żyją. Ale jeżeli żyjemy, to ludzie nas denerwują, będą nas denerwować. Choćby nawet przez to, że są inni niż my, że myślą inaczej niż my, że pewne rzeczy, które my byśmy tak robili, robią inaczej. To już jest denerwujące. Rozczarowują nas ludzie. Może to być kierowca, który według nas zbyt wolno jedzie, a my pukając się w czoło pokazujemy mu, co o nim myślimy. Albo klaksonem pokazujemy mu, że jeździć nie potrafi. Może to być nasz znajomy, który notorycznie spóźnia się na umówione spotkanie. Wiecie, czasami ten znajomy spóźniający się na spotkanie może być Bożym materiałem szkoleniowym uczącym nas cierpliwości. Co wcale nie znaczy, że tłumaczy tych, którzy się spóźniają. Zdarzy się, że się spóźniamy. Ale miejmy na uwadze również to, że jest to oznaka lekceważenia tej osoby. Bo jeżeli spóźnienie jest ponad okolicznościami pewnymi i zakładam, że nic się nie stanie złego, że się spóźnię, to to nie jest właściwe. Czasami na spóźnienia nie mamy wpływu, bo stoimy długo w korku i nie dojedziemy na spotkanie. Ale jaki to problem, żeby wtedy zadzwonić, powiedzieć, słuchaj, nie gniewaj się, są takie okoliczności, spóźnij się. Jest to problem? Żaden. No ale kto by dzwonił? Jak mu zależy, to poczeka. Może to być osoba, która nigdy nie dotrzymuje słowa i stale jest zapominalska, jakiś nierozważny sąsiad, czy wreszcie ktoś z członków naszej rodziny ze swoimi denerwującymi nas przyzwyczajeniami. Kochane panie, denerwują was czasami wasi mężowie? Tak? Dzięki za odwagę. Drodzy mężowie, denerwują was czasami wasze żony? Kochani, takiej cierpliwości potrzebujemy w naszych rodzinach, w relacjach z innymi. Jakże często jesteśmy niecierpliwi. Zdobywamy się na uszczypliwe uwagi odnośnie głupoty, niezdarności, niezaradności, niedorzeczności, braku kompetencji i potrafimy jak taki wąż zasyczeć, dziubnąć i jeszcze ze świętą miną powołać się może na jakiś tekst biblijny. No bo wtedy to będzie święcie w autorytecie brzmiało. Czy to w czymś pomaga? Wręcz przeciwnie. Niszczy nas samych, relacje, które mamy z innymi. Co mówi Biblia? Paweł pisze, z wszelką pokorą, łagodnością, cierpliwością znoście jedni drugich. To jest werset drugi, który nas prowadzi dzisiaj. W liście do Kolosan Paweł pisze w trzecim rozdziale, przyobleczcie się w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich, przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu. Czy chodzi więc o akceptację błędów innych ludzi? Przymykanie na to oczu? Nie. Mamy je korygować, ale czyniąc to we właściwy sposób. Bo jeżeli będziemy to czynili w niewłaściwy sposób, nawet mając rację, ludzie nie będą słuchali komunikatu, ale będą zwracali uwagę na formę przekazu. Nawet jeżeli masz rację i zrobisz to w sposób nieumiejętny, agresywny, zaczepny, to nie przyniesie rezultatu, bo odbiorca skupi się na formie, w której to robię, a nie na treści, którą którą ta forma zawiera. Kochani, jak wygląda nasza cierpliwość wobec słabości innych, naszych bliskich? Potrzebujemy cierpliwości w oczekiwaniu na Boże działanie, na Boże odpowiedzi. Może ktoś z was obecnych, słuchających, siedzących teraz przed swoim monitorem, może od lat modlisz się o zbawienie ukochanej osoby, o rozwiązanie jakiegoś palącego problemu w rodzinie, czy spełnienie jakiegoś długotrwałego pragnienia. Nieraz mamy wrażenie, jakby Bóg nas w ogóle nie słyszał. Macie takie wrażenie? Jakby modlitwa w ogóle do Niego nie dochodziła. A przeciwnik jeszcze wrzuca w nasze umysły takie myśli, Bóg się tobą bawi, Bogu na tobie nie zależy. Fatalnie się wtedy czujemy. Modlimy się o coś. Długie lata i to się nie dzieje. Jesteśmy przybici, mamy do Boga pretensje. Pamiętacie historię Abrahama? Oczekiwanie długie tego męża Bożego na narodzenie syna Izaka jest klasycznym przykładem potrzeby cierpliwości wobec Bożych planów. Ale był pewien moment, kiedy dla Abrahama to było za długo i Abraham chciał Bogu pomóc. Próbowaliśmy już kiedyś Bogu pomóc? Jak żeśmy na tym wychodzili? Abraham próbował jeden raz Bogu pomóc i wepchnął Hagar, służącą swojej żony. Właściwie to ona wepchnęła, on to wykorzystał. I potem urodził się Ismael i konsekwencje tego nieposłuszeństwa naród izraelski przeżywa do dzisiaj. Kochani, wiecie, jaki jest najlepszy Boży sposób na niecierpliwość w oczekiwaniu na spełnienie Bożych planów? Wiara i zaufanie w Boże obietnice. Powtarzanie w chwilach zwątpienia, Panie, Ty masz to w swoich rękach. I wiem, że odpowiesz w swoim czasie, w najbardziej odpowiednim, stosownym czasie. Posłuszeństwo Bożej woli i pozostawienie rezultatów Bogu. Kochani, przeżywaliśmy w naszym małżeństwie trudną sytuację, kiedy żona została naprawdę w niesamowity sposób sponiewierana przez osobę bardzo wpływową. I wiecie, jak mąż reaguje. Myślę, że tak samo byście zareagowali. I dzięki Bogu, że ten człowiek nie odebrał telefonu, bo mógłbym powiedzieć za dużo. Pan Bóg to sprawił. I widziałem, że jest jej z tym bardzo ciężko. I po pewnym czasie powiedziała, modlę się, oddałam to wszystko Bogu. Modlę się, żeby Bóg to rozwiązał. Ja nie chcę czuć żadnej urazy, nie chcę żadnego rewanżu. I powiem wam, że po pewnym czasie Bóg odpowiedział w taki sposób. To było tak piorunujące, to jak Bóg zadziałał. Ale zadziałał wtedy, kiedy to wszystko zostało Jemu powierzone. Bóg odpowie w swoim czasie, jeżeli ufamy. Zostawmy rezultaty Jemu. Często, kiedy Boży plan rozciąga się na wiele lat i nie widać Bożej odpowiedzi, która byłaby dla nas satysfakcjonująca i zgodna z naszymi oczekiwaniami, zniechęcamy się, stajemy się zniecierpliwieni, poddajemy się. Kiedyś padły mi w ręce takie słowa, być może ktoś z was jest w takiej sytuacji. Pewna osoba, która miała konkretne przeżycia i jej oczekiwania rozminęły się z Bożym rozwiązaniem, po tym jak Bóg to rozwiązał, napisała coś takiego. Prosiłem Boga o siłę, Bóg dał mi przeciwności, żeby mnie zrobić silnym. Prosiłem o mądrość, Bóg dawał mi problemy do rozwiązania. Prosiłem o dobrobyt, Bóg dał mi moc i krzepę. Prosiłem o odwagę, Bóg dał mi przeszkody do pokonania. Prosiłem o miłość, Bóg dał mi ludzi w kłopocie, aby im pomóc. Prosiłem o przychylność, Bóg dał mi okazję do wykazania się. Dostałem nie to, co chciałem, ale dostałem wszystko, czego mi było trzeba. Dostałem nie to, co chciałem, ale dostałem wszystko, czego mi było trzeba. I ostatnia sfera, którą już będę kończył. Potrzebujemy wreszcie cierpliwości, wytrwałości w przeciwnościach, które często stanowią element próby naszego zaufania Bogu. Próba naszego zaufania. Kochani, na początku powiedziałem, że cierpliwość jest owocem bliskiego życia z Bogiem, konsekwencją przemienionego życia, że w pewnym momencie nie, że jest to wytwór naszej mobilizacji, że pilnujemy się, ale zaczniemy obserwować, że jest to naturalna reakcja, bo jest zasadnicza różnica pomiędzy cierpliwością, nad którą cały czas mobilizujemy się, ale wiemy, że jeżeli tylko byśmy troszeczkę poluzowali, wypłyną prawdziwe emocje, które w nas są. A pomiędzy cierpliwością, która jest konsekwencją Bożego działania. Cierpliwości uczymy się całe życie. Całe życie. Konsekwencja przemienionego życia, cierpliwość, jest to widoczny znak Bożej obecności w moim życiu. Dlaczego? Dlatego, że jest to cecha, która charakteryzowała naszego Pana, a przez to ma charakteryzować każdego z nas. I jest to cecha, którą mamy w sobie kształtować. W końcu jest to owoc Ducha Świętego, a więc widoczny owoc Bożej obecności i Bożych przemian w naszym życiu. Pozwólcie, że zakończę tymi pytaniami dwoma, którymi zacząłem. Uważasz się za cierpliwego człowieka? Czy też Duch Święty cię przekonuje, ile jeszcze jest do zrobienia? Ale jeżeli to przekonanie tylko się na tym kończy, że mam świadomość, ile jest do zrobienia, to chcę ci powiedzieć, że to nie jest przekonanie od Ducha Bożego. Diabeł też ci może dawać takie przekonanie. Duch Boży natomiast, jeżeli pokazuje, ile jest do zrobienia, mówi, bierzemy się do roboty. Bierzemy się do roboty. I myślę, że jeżeli okazuje się, a Duch Święty pokazywał nam te sfery w życiu, w których nie wykazaliśmy cierpliwości, korona nam z głowy nie spadnie. Jeżeli dzisiaj po nabożeństwie wrócimy do domu i względem tych ludzi, względem których nie okazaliśmy cierpliwości, zdobędziemy się na odwagę i powiemy przepraszam. Będzie to trudne? Jeżeli moje ego jest w centrum mojego życia, to będzie to trudne. Ale nie bój się, twój autorytet na tym nie ucierpi. Wręcz przeciwnie. Możemy dzisiaj przy obiedzie porozmawiać, czy nasi bliscy nas postrzegają jako cierpliwych ludzi. Módlmy się, prosząc naszego Pana, żeby kształtował w nas tę cechę. To wymaga pracy. Najlepiej, jakbyśmy się modlili, żeby Bóg nam to dał i z nieba nam to spada. Nie. Bóg chce nas wykorzystać w tym procesie. To wymaga pracy, trudu. Nie zawsze nam się będzie udawać, ale to jest proces długotrwały. Warto. A żebyśmy byli cierpliwi i żebyśmy swoją postawą i reakcjami mogli dawać świadectwo przemienionego życia dla tych ludzi, czy wobec tych ludzi, którzy Boga nie znają. Niech was Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Drogi Ojcze, dziękujemy ci za to, że mówisz takie bardzo praktyczne słowa, które są zawarte zresztą w twoim słowie. Panie, uświadamiasz nam, jak wiele jeszcze musimy poprawić w swoim życiu. W jak wiele sfer naszego życia musisz wejść, jak wiele rzeczy musisz zmieniać. Chcemy cię przeprosić za te wszystkie przejawy zniecierpliwienia względem ciebie, kiedy byliśmy przekonani, że nie zadziałałeś tak, jak powinieneś, nie zrobiłeś tego, czego od ciebie oczekiwaliśmy. Chcemy cię przeprosić za oznaki zniecierpliwienia, za to, co było ranieniem naszych bliskich, naszych żon, mężów, naszych dzieci, sąsiadów, przyjaciół. Panie, jeżeli pokazujesz, że coś trzeba wyjaśnić, daj nam też odwagę i determinację, abyśmy w najbliższym czasie mogli do tych ludzi podejść, abyśmy mogli ich przeprosić, jednocześnie przepraszając ciebie. Dziękujemy, że tak bardzo praktycznie chcesz nas uczyć naśladowania ciebie. I Panie, w twoje ręce się chcemy powierzyć, kiedy zaczęliśmy ten tydzień. Prosimy cię o każdą sytuację, w której trzeba nam będzie się znaleźć, o mądrość, o właściwą postawę, o świadectwo dla innych. Też Ojcze, chcemy modlić się tak jak zawsze, każdej niedzieli o chorych. Ty znasz tych ludzi z imienia, znasz ich potrzeby, Panie. I te fizyczne, i te duchowe, ale tak gorąco chcemy Cię prosić o Marysię, szczególnie przed operacją, która czeka na nią w tym tygodniu. O pokój dla niej, o dotknięcie się, Panie, o uleczenie. Prosimy Cię o Janusza z Wisły, o Bogusława z Rudy Śląskiej, Agnieszkę z Bielska, o pastora Tomka z Zelowa, o Julkę, panią Halinę i Hanię. Dziękujemy Tobie za to, że przeprowadziłeś przez operację Danusię z Kołobrzegu. Przed Twój tron chcemy przynieść pana Pawła, który czeka na operację. Prosimy Cię, Ojcze, abyś dotykał się tej chorej nogi, a przede wszystkim byś wypełnił jego serce Twoim pokojem. Tobie pragniemy oddawać wszelką chwałę, Panie. Chcemy uczyć się cierpliwego oczekiwania na Twoje odpowiedzi, na Twoje prowadzenie. Weź sobie cześć i uwielbienie z naszych serc, a modlimy się o to, Ojcze, przez Pana Jezusa, oddając Tobie chwałę i uwielbienie. Amen.